Przy sobotniej kawie dziś Radosław Ratajszczak, dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam.
To na początek takie pytanie, które łączy się ze stwierdzeniem, na które sobie sama nawet pozwoliłam jakiś czas temu, że w tym czasie zamknięcia to są, czy były takie zwierzęta, które za nami faktycznie tęskniły?
W tej chwili trwają badania nawet w ogrodach zoologicznych, jaki jest ten wpływ, bo to unikalna szansa. Jak to naprawdę wygląda, bo my oczywiście mamy obserwacje, swoje własne informacje, ale one są takie przypadkowe. I wiemy, że niektórym zwierzętom tego brakowało, szczególnie tym, które bardziej zwracają uwagę na swoje otoczenie. To te wyraźnie im czegoś brakowało, niektóre się nawet nudziły, bo dla naczelnych, dla małp na przykład obserwacja człowieka jest taką samą ciekawostką, jak obserwacja nas, tych zwierząt przez nas. Także to było widać. Innym jest to obojętne. Wiele zwierząt traktuje, jeżeli ten wybieg jest dobry, rzeczywiście zwierzęta na nim się rodzą i przebywają, to jest ich terytorium. To, co się dzieje poza nim, właściwie absolutnie ich nie obchodzi. One są, tu jestem w domu, reszta to nieważna. Natomiast te, które mają tę świadomość, mają kognicję, to one rzeczywiście z tego względu się nudziły.
Czyli wspomniał pan o małpach, jakieś jeszcze?
No, drapieżniki na przykład też bardzo reagują na to, co się dzieje w ich otoczeniu. Pantery śnieżne przychodziły mnie oglądać, jak tylko przechodziłem. To aż dziwne, bo one z reguły są dość indyferentne, jeżeli przechodzi 1000 osób, ale w tym przypadku zachowują się zupełnie inaczej. Przychodziły do szyby, oglądały mnie z bliska, co to za jeden tu przyszedł, to samo wilki. Nawet tygrysy się trochę interesowały otoczeniem, czego z reguły nie robią. No tak to jest. Różne zwierzęta reagują różnie, a takie właśnie dane naukowe, no bo to też trzeba zbierać naukowo, no to będziemy mieli za parę miesięcy. To będzie szalenie ciekawe, już czekam na wyniki.
Ale też odpoczęły od nas. Jak szukać plusów
może
w tym
tak,
wszystkim.
No ale mówię, to jest mniej zauważalne, bo zainteresowanie zwierzęcia to jest zauważalne. Jeżeli ktoś je zna, no to wie, że to zachowanie oznacza zainteresowanie. Natomiast przypisywanie takich cech, czy odpoczęły, czy nie, trudno powiedzieć. To tu nie jesteśmy pewni, no bo u nas praca trwała normalnie. A to jest to, co głównie zwierzęta obchodzi. One mają dobry kontakt z pielęgniarzami, wiedzą, że z ich strony nic im nie grozi, że ci ludzie dostarczają im jedzenie. Większość zwierząt to wie. To nie było żadnej przerwy. My nie możemy niczego wyłączyć, niczego odłączyć. Wyłącznika na słoniu nie znaleźliśmy. Także ta praca szła normalnie i nawet powiedziałbym, że pracownicy mieli trochę więcej czasu, żeby z tymi zwierzętami spędzić.
A dzięki temu i my mogliśmy korzystać, bo przecież zoo, tak jak pan mówi, pracowało normalnie, słonia się nie dało wyłączyć z braku wyłącznika, ale no, można było online. Mogliśmy o tych zwierzętach posłuchać, mogliśmy na nie patrzeć też w takiej przestrzeni naturalnej.
Tak, no wykorzystaliśmy te środki elektroniczne do granic możliwości. My mamy bardzo fachowy personel. Ci ludzie naprawdę wiedzą, co robią i potrafią o tym opowiedzieć. Także tu czapki z głów, załoga się kapitalnie tutaj sprawdziła właśnie w tych trudnych warunkach i nadal się sprawdza i podziękowania dla niej.
No a oni mieli czas, żeby poobserwować w spokoju tych swoich podopiecznych.
Tak, to też jest, to jest taki walor dodany. Można trochę poobserwować zwierzęta, na które z reguły nie było aż tyle czasu, no bo ta praca to praca fizyczna jednak, to nie polega na głaskaniu zwierzątek, bo zwierzątka oprócz ciałka do głaskania mają jeszcze potrzeby fizjologiczne.
A jeszcze wiosną, akurat w tym czasie, to się dużo działo przecież w ogrodzie zoologicznym, jak zawsze o tej porze roku.
Bardzo dużo się działo, nawet mogę powiedzieć, że to zapowiada się jeden z lepszych sezonów, jeżeli chodzi o rozród zwierząt.
I za chwilę do tego też wrócę, ale no właśnie, czy to też nie był plus, że te zwierzęta mogły właśnie w tym czasie, kiedy no przychodziło potomstwo na świat w spokoju,
tak, tylko że
pożyć sobie?
My
bez
staramy
nas.
Się, jak tylko jest to możliwe, unikać odchowu sztucznego. On jest zawsze niedobry i powoduje upośledzenie zwierząt. Kiedyś to była rutyna, że zabierało się młode na odchów. Różnie to wyglądało. Później są duże problemy socjalne z łączeniem tych zwierząt. Konieczność odchowu na smoczku to jest porażka, bo coś nie zagrało, coś zrobiliśmy nie tak. My staramy się naprawdę zapewnić zwierzętom takie warunki, żeby zawsze mogły się schować, żeby mogły zejść z widoku. To nie jest tak, że wypędzamy zwierzęta na wybieg, zamykamy im te pomieszczenia wewnętrzne i wykaszamy wszelką trawkę i krzaczki. Nieraz zwiedzający narzekają, że wybiegi są bardzo zarośnięte, że nie widzą tego zwierzęcia, ale to jest kompromis między potrzebami zwierząt i potrzebami ludzi. Czasami nie będzie widać zwierzęcia, bo ono nie chce, żeby być widziane. Dobrostan zwierząt to przede wszystkim danie im możliwości wyboru. Gdzie chcą być? W którym miejscu? Czy chcą się w tym momencie ukryć? Czy chcą się właśnie kontaktować? Chcą coś widzieć? Czy nie chcą czegoś widzieć? To jest cała podstawa działań dla dobrostanu zwierząt hodowanych w zoo.
Czyli to nie ma znaczenia, rozumiem, czy my byliśmy w zoo, czy nas nie było, bo to zwierzęta sobie wybierają, a ogród i tak takie warunki stwarza, żeby nawet podczas naszej obecności to zwierzę, jeżeli chce sobie w intymnym otoczeniu właśnie tak, w jakikolwiek sposób spędzać czas, to może.
Dla większości zwierząt tak jest, dla niektórych nawet oddzielamy je do specjalnych pomieszczeń, które nie są dostępne dla ludzi. Jest parę gatunków, które są bardzo wrażliwe na obecność ludzi i musimy je wtedy im zapewnić wielki spokój do odchowu. Jeżeli urodzi się jakiś z dzikich kotowatych, to do środka, na przykład do kotnika, czy w ogóle na ten korytarz, gdzie jest ten kotnik, wchodzą tylko dwie osoby z całego personelu, który liczy powiedzmy 8. Te najbardziej zaprzyjaźnione. Mhm. Tak się dzieje. Także proszę się nie dziwić, że czasami państwo nie zobaczą zwierząt.
To które tak się jeszcze przed nami czasami chowają, które lubią taką intymność z tych zwierząt?
To właśnie dużo zwierząt tych drapieżnych, tak? One są przyzwyczajone do tego, że ich nie ma być widać. No lwy to jest taki wyjątek, one żyją w dużych grupach, na sobie nie widać, ale zobaczenie tygrysa w naturze, czy pantery śnieżnej, to graniczy z cudem. We Wrocławiu mamy wilki pod Wrocławiem. Ilu ludzi ich widziało? Ilu? Paru. Mimo, że są kuny, wszędzie we Wrocławiu. Są lisy wszędzie we Wrocławiu. Ale nie każdy Wrocławian nie widział.
Ale we Wrocławiu, na terenie Wrocławia? Są w naszych tak. parkach i laskach tutaj wrocławskich?
Znaczy wilki zdarzają się już w obrębie miasta. Ja widziałem już zdjęcia z fototrapów. One już bywają w obrębie granic administracyjnych miasta. Oczywiście nie na placu społecznym czy na Nowym Targu. Ale w tych okolicznych właśnie laskach podmiejskich są, tak.
To jak mamy się zachować, jak spotkamy albo zobaczymy jednak takiego właśnie lisa czy wilka?
Normalnie, no to jest element środowiska. Po wojnie w Polsce nie ma udokumentowanego przypadku ataku zwykłego, takiego ataku wilka. Jeden się zdarzył, ale to był wilk odchowany sztucznie, którego ktoś przez głupotę wypuścił. I to też nic się nie stało, bo dziecko było tylko lekko pokaleczone. W Polsce ginie kilkanaście, kilkadziesiąt osób co roku w wyniku zagryzienia przez psy, więc nie róbmy z wilka wilka. Wilk przede wszystkim będzie się starał nas unikać za wszelką cenę i ma do tego znakomity słuch i węch i on nas usłyszy i wyczuje dziesięciokrotnej większej odległości niż my go zobaczymy. Także spokojnie, przyroda w mieście to nic złego.
A właśnie, jak się ma ta nasza przyroda w mieście? Bo jak słyszymy o takim wężu, który gdzieś na Popowicach nagle trzy dni temu...
To nie jest przyroda, tylko głupota. Ktoś sobie hodował pytona królewskiego, który zresztą jest najbardziej chyba defensywnym wężem ze wszystkich, bo jego metoda obrony to jest zwinianie się w kulkę i chowanie głowy. Po angielsku nazywa się ball python, pyton piłkowy, tak? Bo on robi taką ścisłą kulkę, wystawiając dla ewentualnego zagrożenia drapieżnika te części ciała, które są mniej wrażliwe, czyli mięśnie, a głowa jest schowana w te zwoje. Także to naprawdę wyjątkowo defensywne zwierzę i nikomu krzywdy nie zrobi.
A jednak w jakiś sposób się gdzieś od kogoś wydostał i co, i kanałami i rzeczywiście...
Tak, bo ludzie są nieodpowiedzialni, czasami wypuszczają, bo po prostu im się znudziło. To niestety jest tego coraz więcej, tak? Ludzie hodują bardzo różne egzotyczne zwierzęta, my otrzymujemy, nie ma prawie dnia, żeby nie było propozycji zakupu małp czy lemurów. My mamy swój plan hodowli założony na 5 lat i tam mamy określone konkretnie, ile danych zwierząt mamy trzymać. On jest powiązany z europejskim i światowym planem kolekcji ogrodów zoologicznych. To nie jest tak, że zoo czyha na przypadkowego pytona złapanego gdzieś tam na krzykach. Nie, To jest dla nas ogromny kłopot i zagrożenie także epizootyczne, bo nie wiemy, co on ma, z jakimi pasożytami, wirusami miał styk. Także to jest bardzo niebezpieczne. Wcale nie jest fajne.
I to człowiek jest bardziej niebezpieczny właśnie, jak chce mieć takiego pytona, tak, czy inne dzikie
najgorsze
zwierzę.
Jest to, że to często jest impuls. Nie wolno kupować zwierząt pod wpływem impulsu. Ojej, jaki ładny szczeniaczek. I nie patrzę, że ten szczeniaczek za półtora roku wyrośnie na ponadmetrowej wielkości zwierzę, tak? Kupuje się rybki dla dzieci do małych akwariów, które mają zdolność rośnięcia do 30 cm i nie mogą się obrócić w tym akwarium. No to co z nimi? No najbliższej rzeki. Później są doniesienia o piraniach w Odrze. Są bzdurne, bo to wszystko są paku, nie piranie, ale pomijmy.
No to czasem i przerażająco, i wesoło jest w tym ogrodzie, jak słyszycie o
no,
takich doniesieniach.
No u nas też bywa wesoło, tak. Zdecydowanie, a ogród to jest taka fajna instytucja do pracy, bo ona jest żywa. To codziennie jest zmienna, czegoś takiego nie ma, tej nudy, że przychodzi się i codziennie robi się to samo. Tak nie ma.
Że nigdy, rutyna.
Nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. Mhm. Nigdy. Także jest co robić w ogrodzie. My mamy ogromny ogród, to jest 32 hektary, co prawda rozmiarem nie jest największy, ale to jest ponad 1100 gatunków zwierząt. Trzecia kolekcja w świecie w tej chwili, jeżeli chodzi o bioróżnorodność.
To jest też jeden z najstarszych w Europie.
Tak, no dokładnie 12 ery nowożytnej, no bo ogrody zoologiczne istniały w Rzymie, Majowie mieli i tak dalej, ale to są stare rzeczy, o których wiele nie wiemy. To jest 12 założony ogród w Europie i jest starszy od najstarszego w Stanach Zjednoczonych. Filadelfia powstała 3 lata później. Także jest najstarszą instytucją publiczną miasta Wrocławia. Powstał przed wodociągami, przed siecią elektryczną, przed MPK, długo przed MPK.
I przetrwał dwie wojny światowe, to przetrwa i wirusa.
Musi, nie ma innego wyjścia. To zobowiązuje, że dwie wojny przetrwał. Co prawda był zamknięty po nich, no ale wracał. Wracał, odradzał się jak Feniks z popiołów i istnieje. I mam nadzieję, że będzie istniał kolejne 155 lat, tak jak już istnieje.
Panie dyrektorze, zmieniły się trochę zasady odwiedzania teraz ogrodu zoologicznego. Musimy się też pilnować, wchodząc na teren. Jak one się zmieniły i co się zmieniło?
No one się zmieniły tak analogicznie do tego, co mamy robić. W ogóle przebywając między innymi ludźmi, więc zachowywać dystans. No już na przestrzeniach otwartych bez maseczek obowiązkowych, ale zachęcam też do stosowania tego. W pomieszczeniach tak, no część pawilonów tych mniejszych, gdzie jest jedno wejście i wyjście, jeszcze mamy zamknięte, no bo wtedy ludzie bardzo się mieszają. Natomiast duże pawilony jak Afrykarium czy Terrarium, tam jest możliwość zwiedzania jednokierunkowego. Pilnujemy, żeby ludzi za dużo nie było w
czyli
tych
też jest jakiś limit
obiektach.
Osób, które
tak,
mogą wejść?
Tak, tak. Mhm. Natomiast nie ma limitu do zoo, bo zoo we Wrocławiu jest atrakcją ponadregionalną, ponadmiejską. 75-80% naszych zwiedzających to przyjezdni. 20-25% to mieszkańcy Wrocławia. Dopóki nie ruszy turystyka, tego nam brakuje. Natomiast będziemy się starać wypełnić to, oferując naszym mieszkańcom coraz ciekawsze sprawy. No, same karty roczne, które w tym roku się sprzedają kapitalnie i tu wielkie podziękowanie dla ludzi, którzy jeszcze przy zamkniętym ogrodzie kupowali bilety na przyszłość. To była fajna akcja, związała ludzi z ogrodem, a nam bardzo pomogła w tym najtrudniejszym okresie, kiedy byliśmy zamknięci. Teraz wprowadzamy takie przechadzki z naszymi edukatorami. My prowadzimy rozbudowaną działalność edukacyjną ze szkołami, no ich nie ma, więc kierujemy to do państwa. Można będzie zadzwonić, umówić się i przejście z naszymi ludźmi, którzy wiedzą o ogrodzie wszystko. Oni opowiedzą o każdym zwierzęciu, zaprowadzą państwa nieraz w miejsca, gdzie nie zaglądaliście. Zachęcam.
No właśnie, to jest bardzo ciekawa propozycja dla tych też, którzy właśnie śledzili podczas tej kwarantanny domowej te filmiki na stronie internetowej czy facebookowej Wrocławskiego Ogrodu. No i byli zachwyceni tym, ile można usłyszeć o tych zwierzętach. Zazwyczaj jak jesteśmy sami, no to przeczytamy tabliczkę, z której też niewiele zrozumiemy. Wiemy, skąd pochodzi takie zwierzę czy ten gatunek, jak on się nazywa, ale kto czyta tabliczki tak, żeby je zapamiętać.
Nie ma możliwości,
no
bo
właśnie.
To jest kilka tysięcy.
A tutaj mamy kogoś, kto nie tylko nam opowie o tym, co to zwierzę lubi zjeść i skąd pochodzi, ale też ciekawostki najprzeróżniejsze.
Tak, oczywiście jest to takie przybliżenie zoo. Dla zwiedzających będziemy także wprowadzać stopniowo jeszcze inne sposoby zwiedzania zoo z zapleczami, takimi, na których nikt nie wchodzi. Między innymi na przykład uczestnictwo tylko bierne w karmieniu tego dużego basenu rekinów, żółwi morskich. To...
Ale nie nami.
Nie, no, nie, no tacy nie jesteśmy. Nie wszystko dla kasy, proszę pani. Nie, nie. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo większość ludzi myśli pewnie, że tam wrzucamy wiadro jakiś ryb i to jest to. Nie, każdy rekin jest karmiony indywidualnie przez jednego pielęgniarza. On wie, gdzie ma podpłynąć i do kogo. One muszą mieć stanowczo taki reżim, bo my musimy wiedzieć, ile każdy z nich zjadł.
Czyli co, takiego rekina też się da wytresować?
A oczywiście, one są wyszkolone. Niektóre z nich mamy na tyle wyszkolone, że możemy je nakłonić do wpłynięcia do takich nosiłek, je ważymy, płaszczki tak samo.
Jak któryś przybierze, czy któraś przybierze, to dieta?
No albo obciąża, tak jak ostatnio. No ostatnio mieliśmy poród u płaszczek tych olbrzymich orleni centkowanych. Dwa młode się urodziły, kosztowało nas to miesiąc dyżurów non-stop 24-godzinnych naszych pracowników, bo trzeba było z tego dużego basenu natychmiast odłowić, bo było zagrożenie ze strony innych mieszkańców, które mogłyby je obskubać.
Czyli co, rodzi się taka mała płaszczka i trzeba ją natychmiast
wyłowić? Tak,
trzeba ją
stamtąd wyłowić. Łowi są zdrowe, piękne, super.
Dwie?
Dwie. A my koordynujemy hodowlę tego gatunku w Europie, bo to jest gatunek zagrożony i nasz kurator od akwariów właśnie decyduje, co się z nimi dzieje w Europie.
Za chwilę wrócę do tych gatunków zagrożonych, ale chciałabym, żebyśmy opowiedzieli, zatrzymali się na chwilę przy tym temacie, bo ten baby boom w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu, w tym roku słyszeliśmy najpierw o tych maluchach, teraz już można się wybrać, niektóre można zobaczyć, bo przecież jeszcze nie wszystkie. No to przypomnijmy, jakie przyszły na świat.
Oj, tego jest tak dużo, maluchy, że pewnie czegoś zapomnę. Zacznijmy od lemurów katta. Są cztery młodziaki w grupie.
Te kochane, wystawiające się do słońca.
Tak, nasza grupa jest wyjątkowa. Liczy w tej chwili 24 osobniki. To jest taka bardzo kohezyjna rodzina, która się świetnie ze sobą dogaduje, a maluchy mają specjalne prawa. To jest fajne, bo te maluchy mają specjalne prawa w grupie. One skaczą dorosłym po głowie.
I to nie tylko rodzicom.
Nie tylko wszystkim, a te tylko schylają głowy. Fajny widok. Urodziły nam się dwa takiny złote zwierzę, na podstawie którego powstała baśń o Złotym Runie. Takiny złote należą do gatunków skrajnie rzadkich, zagrożonych. Żyją w tym samym środowisku co pandy wielkie. Mamy parkę młodych urodzonych niedawno. To też kapitalny widok, bo są, wyglądają jak takie małe niedźwiadki, mimo że to są zwierzęta kopytne. Mamy przede wszystkim młodego manata. To już od drugiej samicy. Przywoziliśmy je 3 lata temu z Singapuru. Zaczynaliśmy 5 lat temu z dwoma samcami, teraz mamy 7 manatów. Takiego przyrostu jeszcze nikt nigdy w Europie nie miał. No tutaj zmieniliśmy jakby układ hodowli w Europie i też z pewnym celem, ponieważ zaczyna być organizowany program reintrodukcji na Guadalupe, gdzie one wyginęły. No i być może nasze dzieciaki tam pojadą kiedyś. I będą żyły sobie tam już na Guadalupe. Oby się udało. No mamy teraz, tego państwo nie zobaczą, ale mamy 3 młode dzioporożce palawańskie, podtrzymaliśmy pasę. Jest to jedyna para hodowlana w Europie. 80% tych ptaków w ogrodach zoologicznych to nasze. Wszystko wrocławskiego pochodzenia. Jest szereg takich gatunków, które mają wrocławskie pochodzenie, są w innych ogrodach zoologicznych.
Także... No to ten Wrocław to jest miasto miłości jednym słowem.
Tak, to wszystko jest pewna konsekwencja budowy nowych stad, trwa latami, bo zwierzęta to nie tak, że są gdzieś leżą na półce i się idzie tego poproszę. To jest trudniejsza sprawa. Większość gatunków podlega koordynacji hodowli, niektóre nie mają się rozmnażać. Też są takie, bo jest ich już za dużo, a my nie chcemy ich wysyłać do cyrków czy do jakichś podrzędnych ogródków zoologicznych, gdzie służą tylko uciesza gawiedzi.
Kiedyś do ogrodu chodziliśmy z myślą o rekreacji, a teraz ten ogród zoologiczny też to jest podtrzymanie, zachowanie i pomoc.
Podstawowym celem jest hodowla i ochrona ginących gatunków nie tylko na terenie swojego ogrodu, ale również gdzie indziej. Drugi to edukacja. Trzeci badania naukowe, a czwarty to dopiero ta rekreacja. No oczywiście, żeby te pierwsze robić, trzeba zarabiać. Ale jeżeli zarabia się tylko dlatego, żeby zarabiać i nie wydaje się na te pozostałe cele, to jest to ogród dysfunkcyjny. Jeżeli ktoś ma białe tygrysy, to robi krzywdę przyrodzie, a jeszcze jak mówię o tym, że ono chroni tygrysy, to jest zakazane. Wspieramy 26 projektów, które ochrony takich najbardziej zagrożonych gatunków, począwszy od pancernika olbrzymiego na terenie Brazylii, pekari czako w Paragwaju. Wspieramy Senegal, tam są dwa projekty, jeden dotyczy manatów afrykańskich, drugi żółwi pustynnych. Wspieramy projekt ochrony okapi w Kongo, to już od ponad 6 lat. Mamy swoje projekty przede wszystkim w Azji, od Indii, świneczka karłowata, no jeszcze RPA, gdzie wspieramy właściwie ostatnią próbę ratowania pingwinów afrykańskich przed wymarciem. Ich zostało 4000. Byliśmy przyzwyczajeni, że pingwiny to są takie masy stojące gdzieś tam. Nie, nie, to już nie tak. Przynajmniej te afrykańskie, ich liczebność spadła do 4000. To jest prawie nic jak na pingwina. No i Azja przede wszystkim, Indie, Laos, gdzie w tej chwili realizujemy z Fundacją Disneya bardzo duży projekt edukacyjny w Laosie, który polega na tym, żeby tym mieszkańcom lokalnym pokazać, że powinni być dumni ze swojej przyrody, że to jest coś wyjątkowego. Oni o tym nie wiedzą. Oni o tym nie wiedzą. Dla nich to było zawsze, teraz jest mniej, coraz mniej, coraz mniej, ale to myślą, że to gdzieś indziej jest tak samo. Także to jest fajny projekt, on, film do niego i to jest taka broszura, którą nasz dział edukacji opracowuje po laotańsku. Trudne zadanie, ale mamy współpracę bardzo cały czas, tylko maile jeżdżą w jedną i drugą stronę. Ten ogonek to w drugą stronę.
Uczycie się języka przy okazji.
Tak, to zadziwiające. No i później Wietnam, również Indonezja, Filipiny. No i ostatnio w zeszłym roku, jak były ogromne pożary w Australii, przekazaliśmy ponad 300 tysięcy złotych na pomoc tym zwierzętom do Australii bezpośrednio. Państwo nam w tym pomagają. Przychodząc do zoo, mamy taką dobrowolną dopłatę do biletu. 1 złoty. 1 złotóweczka. Mamy przy zoo fundację Dodo, która także zbiera te środki. To już są środki niebagatelne, bo w zeszłym roku to już było grubo ponad 600 tysięcy złotych. To nie jest mało. Tym bardziej, że złotówka u nas to jest nic. W Indonezji to jest dużo pieniędzy, a w Wietnamie ogromnie dużo.
I dzięki temu się...
To są bardzo różne działania. To są działania, począwszy od wspierania ośrodka hodowlanego, na przykład na Jawie dla gatunków ptaków, które już tam praktycznie wyginęły. Część z tych ptaków też przychodzi później do Europy. My też w nowej ptaszarni będziemy je pokazywać. Jeżeli chodzi o te pingwiny, my adoptujemy pisklęta, które są odchowywane sztucznie w RPA. Nasz pracownik był tam przez miesiąc. Jeżeli chodzi o Filipiny, nasza pracownica była miesiąc opiekując się takimi żółwiami lejteńskimi, które pochodziły z konfiskaty. To było 75% znanej populacji zostało wyłowione ze środowiska i szło do Chin w fatalnych warunkach, więc natychmiast trzeba było wysłać ludzi, którzy znali się na tym, żeby się nimi opiekowali, przywrócili je do zdrowia i wypuścili. Takie akcje czynimy.
A my przychodząc do zoo i właśnie tą złotówkę dodając, w tym pomagamy. I też trzeba pamiętać, że teraz to jest tym bardziej ważne, bo przychodzimy rzadziej.
A może nawet właściwie... mieszkańcy, powiedziałbym, że może będą przychodzić częściej, bo karty roczne cieszą się wielką popularnością, one są bardzo korzystne.
Ja sobie tak myślę, że nawet większość albo każdy mieszkaniec Wrocławia dobrze, żeby miał taką kartę, bo to jest nasz ogród w naszym mieście, najstarszy, jeden z najstarszych, jak rozmawialiśmy, w Europie, i miejsce, do którego z taką kartą możemy wejść
codziennie.
O właśnie.
Za 22 grosze. To oczywiście będzie nudno. Nie. W ogrodzie zoologicznym zawsze coś się dzieje i nie ma takiego dnia, ja jestem tam codziennie oglądam to zoo. Nie ma takich 2 dni, że powiem, o Jezu, nic się nie działo. Nie.
Tak, a co się wydarzyło na przykład wczoraj?
No na przykład wczoraj się okazało, że mamy cztery zające bielaki urodzone po raz pierwszy w Polsce i w ogóle jedyne na zachód od Bugu, jakie są w ogrodach zoologicznych. Cały czas myśleliśmy, że są 3, nagle nam się pojawił 4. I tej samej wielkości co tamte, więc urodziły się razem, tylko po prostu nigdy ich wszystkich razem nie widzieliśmy, bo one tam mają różne ukrycia, schowanka i odkrycie nagle 4. No dobrze, fajnie.
To było wczoraj. A największe zaskoczenie tego roku w ogrodzie zoologicznym? Największa niespodzianka?
My raczej wiemy, co się dzieje i kto jest w ciąży. To tutaj takich zaskoczeń, że nagle nam urodzi samiec. Takich zaskoczeń nie mieliśmy jeszcze.
No te manaty chociażby, to
No,
jest
manaty to
takie.
jest wielka sprawa, ale to było spodziewane. Myśmy już tam chodzili od miesiąca, ją oglądali. Też mamy kamery zamontowane, że z domu możemy obserwować, co się dzieje.
A one są permanentnie inwigilowane jeszcze,
Tak,
tak?
ale im to nie
Im to
robi.
nie robi różnicy.
Naprawdę, im niewiele w ogóle cokolwiek robi, to jest tak, taka siła spokoju, manat, że nie ma mowy, żeby go to ruszyło. Także to wiedzieliśmy i to mówię, ostatni miesiąc to się zaglądało na te kamery, znowu nic, znowu nic. I w końcu ja tam byłem w sobotę około 10, po 10, rozmawiałem jeszcze z pracownikami. No, mówię, no to już teraz, no, naprawdę każdy dzień, no już powinna urodzić, no jeszcze nic. I poszedłem do biura i dostałem telefon, że urodziła. To było 5 minut. To było zaskoczenie, że tak szybki poród. Myśmy wszystkie porody obserwowali. Pierwszy trwał 12 godzin, drugi około 4, a ten 5 minut.
No i
Puk i małe było na świecie.